Prawo cytatu.
Dobry wieczór Państwu. Jan Majchrowski przy mikrofonie Radia Wnet. Prawo cytatu, wtorek 19.30, a potem na YouTubie w sobotę o 14.00. I proszę Państwa, muszę z pewną satysfakcją powiedzieć, że nasz klubik, bo tak to nazwałem, prawa cytatu, właśnie na YouTubie, no niezwykle nam się rozrósł po ostatnich audycjach. Ten klubik, to przypomnę, to jest taka forma komunikacji, że na YouTubie właśnie Państwo jesteście w stanie napisać swój komentarz, swoje uwagi, a ja je wszystkie czytam, no i czasami też komentuję, a Państwo też między sobą możecie w interakcję, że tak powiem, wchodzić. No i właśnie po tym odcinku smutnym, zastrzyk wbijące serce, i następnym, no też niewesołym przecież, też niewesołym, pod tytułem Polscy biskupi z karuzeli patrzą na Gazę, oprócz tego, że tam do 20 prawie tysięcy doszła liczba osób, które zajrzały na YouTubie do tej audycji, no to jest też ponad 200 rozmaitych komentarzy. Rozmaitych, jak to z komentarzami bywa. Za wszystkie, prawie za wszystkie dziękuję, będę szczery. No bo są i lepsze, i trochę gorsze, i trochę mniej, i bardziej chyba trafne. A szczególnie panu Rejtanowi chciałem podziękować, który już kolejny raz komentuje. I panu Markowi Lisowskiemu, który stał się, że tak powiem, stałym korespondentem i komentatorem. Bardzo mi się ta uwaga pana Lisowskiego o Szawle i Pawle podobała w kontekście naszej ostatniej audycji, ostatniego spotkania. Co prawda część tych komentarzy mi tam znikła. Nie wiem dlaczego. Może YouTube'owi się coś nie podobało. Ale chyba nie, no bo jeżeli YouTube'owi się nie podoba coś, to powinien mu się też nie podobać komentarz, który, muszę powiedzieć, mnie się bardzo nie podobał. Podpisała go osoba, no nie wiem, czy się tak nazywa przecież, i dlatego nie chcę nikogo o tym imieniu i nazwisku dotknąć. Podpisała ta osoba się Andrzej Rybicki i muszę powiedzieć, że to jest obrzydliwy komentarz. Dlatego zacytuję na prawie cytatu to, co się odnosi do polskiego wolontariusza, który zginął w Gazie, bo został zabity, a niósł pomoc głodującym razem z Amerykaninem i z kilkoma innymi jeszcze wolontariuszami. A ten osobnik napisał tak. A ten zabity Polak dostał kulkę, bo sam chciał. Nie. Nie chciał. On nie chciał dostać kulki, on chciał, żeby ludzie dostali pomoc. A zresztą, jeśli muszę powiedzieć, ktoś o Polaku pisze ten Polak, to tak jakby sam się do polskości nie poczuwał. A może się nie poczuwa. Kto wie, bo przecież właściwie te komentarze są anonimowe. Proszę Państwa, niedawno, w zeszłym tygodniu, miałem okazję dyskutować z panem Rafałem Ziemkiewiczem, którego oczywiście nikomu nie muszę przedstawiać. Wszyscy znają pisarza i publicystę i nawet kiedyś tam działacza politycznego, ale to było wiele, wiele lat temu. Spotkałem się z nim na takiej dyskusji w warszawskiej kawiarni Agere Contra na ulicy Chłodnej. Ona się tak nazywa, Agere Contra. I tam są różne dyskusje, nawet codziennie. I myśmy dyskutowali na temat elita czy lud powinien dzierżyć władzę w Rzeczypospolitej. Nie wiem, czy z tej dyskusji coś istotnego wynikło, czy nie, no ale chyba była ciekawa. Natomiast dlaczego o panu Rafale Ziemkiewiczu? Dlatego, że na prawie cytatu chciałem zacytować jeden jego z tweetów, ale dawny, bo z 13 października 2025 roku. Tyle tylko, że on nie stracił nic na aktualności. Dodam, niestety. Rafał Ziemkiewicz napisał wtedy na X-ie, czyli na Twitterze, tak. Patrzcie, dzieci, i uczcie się. Ludobójstwo popłaca. Kropka. Koniec cytatu. Znamienny. Komentarzy było tam jeszcze więcej. I wcale nieprzychylne. Proszę Państwa, no żyjemy w, nie powiem tej banalnej chińskiej prawdy, w ciekawych czasach, bo to wszyscy wiemy, żyjemy w coraz bardziej tragicznych czasach, w których tak naprawdę, gdzie by się nie obejrzeć, to nie ma porządku, który by odpowiadał, myślę, temu, co powinno nam odpowiadać, czyli prawu, sprawiedliwości, dobru i pięknu. Mamy jakąś licytację złych zamiarów i złych zachowań. Proszę Państwa, ja tutaj chciałem zacytować taki fragment książki, mi przyszedł do głowy, powiem, mojej własnej, Partie i Prawo w III Rzeczypospolitej. Wydałem to kilka lat temu, to obszerna taka książka. Wcale nie zachęcam do jej kupowania, to wydawnictwo sejmowe, kupowania ani czytania, bo to nudne, no chyba, że kogoś interesuje. Ale tam jest taki pewien fragment, który myślę, że w odniesieniu do polskiej sytuacji w dzisiejszym świecie można zacytować, bo ci, którzy słuchają ze zrozumieniem, zrozumieją. Zamykając ten wątek rozważań, wypada wreszcie zauważyć, iż przywódcy różnych relewantnych dla systemu partyjnego stronnictw politycznych w Polsce skłonni byli publicznie przyznawać, iż istnieje coś w rodzaju ponadpartyjnego, niepisanego konsensu dla zasadniczych wektorów polskiej polityki zagranicznej. Że obejmuje ona członkostwo w NATO i Unii Europejskiej i generalnie zorientowana jest, w cudzysłowie, na Zachód. Ten obraz nie w pełni jednak odpowiada rzeczywistości. Przede wszystkim nie wolno zapominać, iż pierwsze lata III Rzeczypospolitej naznaczone były przede wszystkim bardzo silnym sporem dotyczącym zerwania faktycznych więzi zależności militarnej, politycznej i gospodarczej ze Wschodem. Werbalne deklaracje liderów niektórych formacji politycznych w tym zakresie zupełnie nie odpowiadały realnym posunięciom, których skutki ciągnęły się właściwie po dzień dzisiejszy, pisałem to kilka lat temu, zwłaszcza w dziedzinie dostaw surowców energetycznych, głównie gazu. Przystąpienie Polski do NATO i Unii Europejskiej stanowiło swego rodzaju przekroczenie geopolitycznego Rubikonu. Jednak zagadnienia geopolityczne oraz związane z polityką europejską i polityką Unii Europejskiej wyznaczają wyraźnie linię podziału między polskimi partiami politycznymi. Dyskurs polityczny coraz częściej i w coraz bardziej otwarty sposób wskazuje na istnienie tu zasadniczych opcji, określanych niekiedy jako, w cudzysłowie to wszystko będzie, polska, niemiecka, amerykańska czy rosyjska. Nie pozostaje to bez wpływu na zewnętrzne działania wobec Polski, w których pewną rolę odgrywają też partie polityczne, choćby te zrzeszone w europejskich partiach politycznych reprezentowanych w Parlamencie Europejskim. Tak, proszę Państwa, no trochę to wszystko mi przypomina sytuację z wieku XVIII, gdzie chcąc przeprowadzić nasze reformy, miotaliśmy się pomiędzy sojuszem jednym a drugim, a przecież Konstytucja 3 maja uchwalona została właściwie w oparciu o Prusy, które nas elegancko, a może nie elegancko, podpuściły, zostawiły, a potem uczestniczyły w kolejnym rozbiorze. Jeśli na kogoś liczysz, licz zawsze na siebie. Tyle tylko, że żeby liczyć na siebie, trzeba tę swoją siłę budować. I to trzeba było budować od dawna. A głos, czyj powinien tutaj być słyszalny? No, chciałoby się powiedzieć, że naród ma pewnych przewodników, którzy powinni podpowiadać, wskazywać, Jest taki termin, którego ja muszę powiedzieć Państwu, bardzo nie lubię, intelektualista. A czasami się dodawało jeszcze wybitny intelektualista, zresztą wcale nie miało to wiele wspólnego czasami z samym intelektem, ale no było zapotrzebowanie na to, żeby opinia danej osoby była istotna, zauważona, wiodąca. Jeżeli już w ogóle używamy takiego terminu, to myślę, że intelektualista powinien być człowiekiem przede wszystkim niezależnym, który wyraża swoje poglądy przemyślane, mądre, nie pod wpływem takich czy innych patronów, albo nie w ekspektatywie takich czy innych zysków czy nagród, ale nawet wtedy, kiedy za wyrażania słusznych, niezależnych poglądów może go spotkać kara. A jakże często, proszę Państwa, mamy do czynienia z pseudoelitami, z pseudointelektualistami, albo łżeelitami nawet, jak się ktoś wyraził, którzy nie wypowiadają żadnych własnych poglądów, bo często ich nie mają, no, tylko starają się przypodchlebić. W tym XVIII wieku było podobnie. Ja tutaj przyniosłem Państwu książkę, którą bardzo cenię. Napisał ją francuski arystokrata Astolphe de Custine. Rosja w roku 1839. To są dwa tomy. Ja ją pożyczyłem kiedyś pewnemu czeskiemu dyplomacie, ale mi nie oddał, więc zdobyłem tylko jeden tom i ten tylko mam. No ale jeżeli nie oddał, a przeczytał, to nic straconego, bardzo dobrze, bo książka to jest niezwykła. To jest moim zdaniem, proszę Państwa, jedna z najlepszych książek o Rosji w ogóle. I zaskakujące, że napisał ją Francuz, wcale nie w duchu zachwytu, ale bardzo trafnej analizy. I proszę Państwa, w jednym z przypisów, które już redakcja umieściła do tej książki, znalazłem coś takiego. Zacytuję na prawie cytatu. Wzorując się na przydomku Salomon Północy, nadanym przez siebie Fryderykowi Wielkiemu, wówczas jeszcze następcy tronu, w liście z maja 1737 roku, Voltaire, no tak, proszę Państwa, ten Voltaire, ten z wieku świateł, ten francuski myśliciel i intelektualista w ustach wielu, przesyłając cesarzowej Elżbiecie, nie Katarzynie, tylko Elżbiecie, wcześniejszej carowej Rosji, swoją Henriadę, w dołączonym do tego dzieła wierszu dedykacyjnym, pisanym w 1744 czy 1745 roku, nazwał władczynię Rosji Semiramidą Północy. I dopiero później użył tego określenia względem Katarzyny II. Tak, proszę Państwa, tak to intelektualiści zamiast pełnić swoją rolę i mówić prawdę, czasami niewygodną, i narażać się, wolą zdobywać laury tych lub innych dworów, bo tak jest wygodniej, ale i tak też przechodzi się do historii, a ów Voltaire, proszę Państwa, to człowiek, który przecież średniowiecze nazwał ciemnym wiekiem, a styl, w którym budowano genialne katedry, wspaniałe, strzeliste budowle, nazwał gotykiem, od gotów, od tych prymitywnych ludów, bo za prymitywne uważał całe średniowiecze i jego budownictwo, no i przede wszystkim jego idee. A umierając, jak wiadomo, wykrzyknął więcej światła, co niektórzy odczytali jako wezwanie dla tejże epoki, a inni bardziej przyziemnie jako fakt, że światła w oczach miał już coraz mniej, bo sam zgasł i zakończył życie. No tak, proszę Państwa, w takim to czasie przychodzi nam żyć ciężkim, w którym niektórzy Mówią, że urządzą piekło innym, piekło na ziemi. Ja chciałbym tylko zauważyć, że często bywa tak, że ten, kto innemu chce piekło urządzić, sam w nie wpada. Jak to mówi ludowe przysłowie, kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada, ale też może bardziej poważnie, że piekło nie polega na tym, że następuje śmierć. Piekło polega na życiu. No tak, życie jest wieczne, tylko w piekle, w oddaleniu od miłości, od dobra i piękna, w wiecznym potępieniu. A zatem nie bójcie się tych, co ciało są w stanie zabić, ale tych, co duszę chcą w stanie zabić i to swoją własną też. Proszę Państwa, przyniosłem też tutaj, tak a propos, książkę, którą w tych czasach, właśnie dzisiaj, chyba warto jeszcze raz przeczytać. No ona była swego czasu bardzo znana, ale to było swego czasu. Jan Paweł II, autor znany wszystkim. Przekroczyć próg nadziei. Taki tytuł. Przekroczyć próg nadziei. I tam jest również o piekle. Papież pisze tak. Problem piekła zawsze niepokoił wielkie umysły w Kościele od samego początku. Od Orygenesa aż do naszych czasów. Do Michaiła Bułhakowa i Hansa Ursa von Baltazara. Dawne sobory odrzuciły teorię tak zwanej apokatastazy ostatecznej, według której świat po zniszczeniu zostanie odnowiony, a wszelkie stworzenie dostąpi zbawienia. Teorię, która pośrednio znosiła piekło. Tutaj by się chciało przypomnieć taki szkic filozoficzny Kołakowskiego, czy jego książkę tegoż filozofa, który mówił, czy diabeł może być zbawiony. No nie, diabeł nie może być zbawiony, mogę odpowiedzieć, nie będąc teologiem, z tego względu, że diabeł nie jest człowiekiem, a zbawieniu może ulec tylko człowiek. Diabeł nie jest człowiekiem i nie może być zbawiony. Lepiej jednak, jeśli będę dalej cytował papieża. Cytuję, naprawię cytatu. Problem jednak pozostał. Czy może Bóg, który tak umiłował człowieka, zgodzić się na to, aby tenże go odrzucił, przez to został skazany na męki wieczne? A jednak słowa Chrystusa są jednoznaczne. U Mateusza wyraźnie mówi o tych, którzy pójdą na męki wieczne. Którzy to będą? Na ten temat Kościół się nigdy nie wypowiadał. Na ten temat Kościół się nigdy nie wypowiadał. I to właściwie można nawiązać w tym miejscu do naszej ostatniej audycji, bo niektórzy prześmiewczo komentowali, że tam biskupi poszli do nieba i kogo tam w tym niebie spotkali, skąd oni wiedzą, kto tam będzie zbawiony. No tak, proszę Państwa, ale można powiedzieć i w drugą stronę, że też nikt nie poszedł do piekła i nie zobaczył, kto tam będzie potępiony. Zostawmy to Panu Bogu. Jest to niezgłębiona tajemnica pomiędzy świętością Boga a ludzkim sumieniem. Milczenie Kościoła jest więc w tym miejscu jedynym właściwym stanowiskiem chrześcijanina. Jeśli nawet Chrystus mówi o zdradzie Judasza, lepiej dla tego człowieka, gdyby się nie narodził, to również i to sformułowanie nie musi być rozumiane w sensie wiecznego potępienia, pisze papież Jan Paweł II. Powiedziałbym, pisze i naucza. Pisze i naucza. No warto chyba w tych właśnie czasach, w których żyjemy, pełnych krzyków, przekleństw, gróźb, nienawiści, przekonania o własnej sile i mocy, spojrzeć do tych słów, po prostu wrócić do źródła. Bo czasy, proszę Państwa, w których jesteśmy, dla niektórych wręcz przypominają czasy apokaliptyczne. No bo jeśli się mówi o zniszczeniu cywilizacji, i to wcale nie o zniszczeniu łacińskiej cywilizacji, bo ta ulega zniszczeniu tam, gdzie trwać powinna, tylko o zniszczeniu fizycznym, to rzeczywiście ma to w dzisiejszych czasach niejako apokaliptyczny wymiar. Proszę Państwa, a jeśli apokalipsa, no to święty Jan. I przyniosłem Państwu bardzo ciekawą książkę. Znowu znanej osoby. Ksiądz profesor Waldemar Chrostowski. Apokalipsa świętego Jana. Listy do 7 kościołów. Bardzo na czasie lektura. Polecam. I proszę Państwa, ksiądz profesor Chrostowski zaczyna swoją książkę w sposób, który myślę, jeśli zacytuję, a zacytuję, będzie bardzo dobrym chyba nawiązaniem do naszego ostatniego spotkania i ostatniej rozmowy. Otóż pisze on tak, cytuję na prawie cytatu. Kryzys w Kościele nie jest niczym nowym. Od zaistnienia chrześcijaństwa wiara zmaga się z niewiarą, nadzieja z rozpaczą, miłość z odrzuceniem i wrogością, prawda z obłudą, pewność z wątpliwościami, wierność ze zdradą, pokora z arogancją. Słowem, świętość z grzechem. Ponieważ te wszystkie zjawiska mają precedensy w dziejach i wierze biblijnego Izraela, dlatego drogi wyjścia z kryzysów, wobec których staje współczesny Kościół, trzeba wypatrywać w Piśmie Świętym, w obu jego częściach, Starym i Nowym Testamencie. Wyjątkowe miejsce zajmują umieszczone w 2 i 3 rozdziale Apokalipsy świętego Jana listy do 7 kościołów Azji. W Efezie, Smyrnie, Pergamonie, Tiatyrze, Sardes, Filadelfii i Laodycei. Pod koniec I wieku, składając świadectwo Chrystusowi, zmagały się one z wrogością, prześladowaniami i napięciami, również wewnętrznymi. Znajdowały się blisko siebie, jednak każda wspólnota miała także własne problemy i stawała wobec specyficznych wyzwań. Mimo różnic współtworzyły jeden Kościół. Listy te nawiązują do starożytnych realiów i odzwierciedlają dawne uwarunkowania, jednak mając za punkt wyjścia śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, odkrywają również sens ludzkich dziejów. Dzisiaj mają nam do powiedzenia tak samo wiele, jak wtedy, kiedy zostały napisane. I chciałbym, proszę Państwa, tym akcentem zakończyć, ale muszę powiedzieć, że czekając tutaj na audycję w studiu, siedziałem przy biurku jednego z redaktorów, jak myślę, i zobaczyłem na tablicy przed biurkiem redaktora Radia Wnet, nie wiem którego, przyklejoną modlitwę. No chyba nie będzie to jakieś wielkie nadużycie, jeśli powiem, że to była modlitwa egzorcyzmów, która się kończy słowami. Mocą Bożą, mocą Twoją, Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen. I tym, proszę Państwa, niejako takim akcentem jak kazanie prawie, kończę dzisiejsze nasze prawo cytatu i żegnam się z Państwem. Do usłyszenia następnym razem. Mówił Jan Majchrowski.
Prawo cytatu.